Co piąty szpital w Polsce nie uznał kwalifikacji pielęgniarek i w ten sposób nie wypłacił im gwarantowanych ustawą podwyżek.
W faktach komentarz szefowej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W Ukrainie mamy 338 dzień wojny.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM za chwilę będzie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.
Belgia tymczasem przekaże Ukrainie nowe uzbrojenie warte tyle, ile cała dotychczasowa belgijska pomoc dla Kijowa.
Jedna osoba została ranna w pożarze na osiedlu Młodych w Żywcu w Śląskiem.
To jest informacja sprzed chwili. Ogień pojawił się w mieszkaniu w jednym z bloków. Ten pożar jest już opanowany.
Nie trzeba było ewakuować innych mieszkańców.
Kilkaset pozwów do sądów skierowały już pielęgniarki, które nie dostały ustawowych podwyżek, ponieważ szpitale nie uznały ich kwalifikacji. Dotyczy to około 20% lecznic w kraju.
O istocie problemu mówiła o poranku w Faktach i internetowym radiu RMF24 Zofia Małas, szefowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Słówko klucz to jest kwalifikacje posiadane i kwalifikacje wymagane. I tutaj oczywiście można dowolnie interpretować, czy na przykład pielęgniarka posiadająca specjalizację, przypuśćmy, w dziedzinie chirurgii, bo mamy 17 dziedzin specjalizacji w pielęgniarstwie, i jeżeli ona pracuje na przykład na neurochirurgii czy neurologii, czy w innym oddziale, bo pracodawca akurat miał taką potrzebę ją przenieść, to czy powinien jej płacić, że ma tą specjalizację, czy nie?
Całą rozmowę Bogdana Zalewskiego z Zofią Małas mamy na rmf24.pl.
A przed momentem do skrzynki faktów dostaliśmy maila od pielęgniarek z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego.
Jak czytamy, szpital nie uwzględnia naszych kwalifikacji. Jest nas prawie 600. Wycofano nam kwalifikację magistra pielęgniarstwa. Współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego i jesteśmy na ostatnim etapie składania pozwu do sądu.
Dziękujemy za informację. W tej sprawie wiemy, będziemy o niej mówić szerzej. Dziś w Faktach RMF FM.
Belgia przekaże Ukrainie pakiet pomocy wojskowej wart 90 milionów euro.
Czyli równy jest kosztom całego dotychczasowego belgijskiego wsparcia dla Kijowa od początku inwazji Rosji. Podkreśla belgijski dziennik Le Soir. Ten najnowszy pakiet pomocy dla Ukrainy, jak twierdzi gazeta, ma zostać jeszcze dziś oficjalnie potwierdzony. Obejmuje m.in. pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-120, które mogą być wykorzystywane jako pociski przeciwlotnicze w ramach systemu NASAMS.
Belgia planuje podarować Ukrainie kilka wyrzutni do systemów obrony przeciwlotniczej Mistral, jednak bez pocisków, ponieważ krajowy belgijski arsenał jest pusty.
Pociski mają być dostarczone przez Francję i Norwegię.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
8:02 w studiu witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gościa.
Witam, a moim gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider partii Oddama. Witam, panie ministrze. Kiedy pierwsze F-16 na Ukrainie?
Panie rektorze, jak zapadną takie decyzje, to wtedy będziemy mogli ustalać harmonogram. Najpierw decyzja polityczna, później wojskowa.
Ale bardzo szybko przyspieszyło wszystko, tak można powiedzieć. Polityko już dzisiaj pisze, są czołgi, no to zacznijmy rozmawiać o F-16.
Na szczęście. My mówimy, Polska jest tutaj liderem tych wielkich apeli do świata zachodu, żeby zwiększać pomoc dla Ukrainy. Dajemy przykład. Jesteśmy liderami tej pomocy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, ale potrzebujemy tego więcej i dobrze, że mamy decyzje dotyczące czołgów. Czas na kolejne.
Polityko twierdzi, że kraje nadbałtyckie są tutaj liderem w tym naciskaniu na F-16. My się też angażujemy w tą akcję?
My, bez ujawniania szczegółów, angażujemy się w operację szeroko zakrojoną wspierania ukraińskich potrzeb, oczekiwań, które są zgłaszane na arenie międzynarodowej. I tak jak mówię, nie tylko werbalnie, ale także dajemy przykład. Jeśli chodzi o poszczególne systemy uzbrojenia, to zachowajmy ostrożność. No, jak będzie decyzja polityczna, wówczas będziemy ją komunikować.
A ukraińscy piloci będą się szkolić w Polsce na F-16? Mogą się szkolić?
Odpowiem, że mogą się szkolić, dlatego że...
A mieliby bliżej zdecydowanie.
Ale Polska jest już dzisiaj gospodarzem, liderem misji szkoleniowej Unii Europejskiej dla armii ukraińskiej. Polski generał jest generałem, który stoi na czele tej misji. W związku z tym absolutnie to
mogą,
było zupełnie naturalne.
A będą?
Będą, jeżeli zapadnie taka decyzja o przekazaniu tych samolotów dla Ukrainy. To oczywiście nasze terytorium jest terytorium otwartym na szkolenie także ukraińskich pilotów.
Nasze migi walczą już w Ukrainie.
Nic mi o tym nie wiadomo.
No takie informacje się pojawiają. Nawet rząd nieoficjalnie, nawet politycy partii rządzącej przyznają to nieoficjalnie.
Panie rektorze, ja należę do tych polityków, którzy uważają, że dopóki trwa wojna, dopóty należy dawkować informacje, być bardzo ostrożnym w ich podawaniu, ponieważ one nie służą niczemu więcej niż tylko zaspokojeniu albo ciekawości, albo stanowią cenne źródło informacji dla naszych przeciwników, dla tych, którzy zaatakowali Ukrainę. Stąd
Ale już na wiosnę ponoć miały trafić, tak podają media, części do migów, w tym no, takie części jak na przykład kadłub czy skrzydła.
Panie doktorze, ja mogę potwierdzić, że Polska przekazała bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu i całych systemów uzbrojenia i poszczególnych części, które mają służyć temu, żeby...
Rozumiem, że również części migów.
Agresja rosyjska została otwarta.
A części migów
nie, trafiły. Nie będę potwierdzał poszczególnie, dlatego że to są informacje niejawne.
Dobrze, będziemy walczyć o to, żeby także migi zostały przekazane w całości, już nie w częściach Ukrainie?
Panie doktorze,
czy będziemy walczyć? Nie pytam się, czy przekazaliśmy.
Jeszcze raz, pan redaktor mówi o poszczególnych systemach uzbrojenia. Ja chcę powiedzieć, że to Ukraińcy są...
Ja powiem, panie ministrze, dlaczego to pytam.
Autorami listy oczekiwań i oczywiście oni mają znacznie większe oczekiwanie, niż Zachód może spełnić. Natomiast na pewno należy zrobić wszystko, żeby te oczekiwania były spełniane.
Panie ministrze, ja to pytam dlatego, że Olaf Scholz kilka dni temu powiedział, że teraz to Niemcy i Wielka Brytania są liderem w dostawach broni. Jak tak dalej pójdzie, to kraj, który się najbardziej ociągał z przekazywaniem broni, no może jeden z tych krajów, bo nie był jedyny, wyjdzie na głównego lidera pomocy. Może trzeba zmienić politykę informacyjną i mówić, dostarczyliśmy.
Tylko, wie pan, no, jest takie pojęcie kszolcowanie, prawda, które oznacza mówienie więcej niż robienie, więcej słów niż czynów, często nie dotrzymywanie nawet
to
słowa.
To jest no, bardzo więc... opłacalne. Ja mówię, może być takie wrażenie w pewnym momencie w części opinii publicznej zachodniej, nie polskiej, to jest oczywiście prawda, że oto Niemcy są liderem, a Polacy tam, co oni tam dostarczyli?
Panie doktorze, to jest prawda, że komunikacja jest bardzo ważna i my to komunikujemy, jak wiele pomagamy. Skala tej pomocy publikowana nie przez nas, tylko przez ośrodki międzynarodowe, eksperckie, pokazujące wartość danych donacji sprzętowych Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, są publicznie dostępne, w związku z tym tutaj nie ma
to
co
ja
zasady...
zadam ostrożne pytanie. Rozumiem, że Niemcy nie są drugie, jeśli chodzi o liczbę broni dostarczonych.
Nie, z całą pewnością Niemcy tutaj mają bardzo wiele do nadrobienia, a jeżeli weźmiemy pod uwagę różnicę w proporcjach gospodarek Polski i Niemiec, to Niemcy mają już powinni czterokrotnie zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, jeśli chcą w jakikolwiek sposób nam dorównać.
Dlaczego przesunęliście podwyżki dla żołnierzy na marzec? Ze stycznia, zawsze były w styczniu.
Panie redaktorze, w czym jest problem? Dobrze, że są podwyżki. Myślałem, że pan redaktor zacznie od pytania.
Panie ministrze, jak ja bym chciał was chwalić, to bym pracował w PR-ze albo jako rzecznik rządu. Pytanie, bo pojawiły się w mediach informacje, że przesunęliście je po to, żeby zatrzymać falę odejść.
To chyba nic złego. Znaczy, po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak fala odejść.
Czy to jest... nieoficjalnie mówi się o 9 tysiącach, to prawda?
Ale, panie doktorze, po pierwsze, nie mamy zakończonego tego procesu. Chcę powiedzieć tak, to jest bardzo ważne pytanie, dziękuję za nie, bo trzeba to jasno powiedzieć. Co roku jesteśmy świadkami, czy jesteśmy przepytywani co do odejść z wojska. Są sensacyjne informacje.
Naturalne, że ludzie odchodzą na emeryturę. To no, rozumiem.
Ale panie, co roku są
skalę.
Co roku są sensacyjne dane podawane. Chcę powiedzieć, że co roku zwiększa się, odkąd rządzi Zjednoczona Prawica, zwiększa się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Więc nawet jeżeli jest więcej odejść, to jest też więcej nowych żołnierzy.
Panie ministrze, to prawda, ale nowi żołnierze to są żołnierze, którzy będą zdobywać doświadczenie. Żołnierze z większym stażem, 15-20-letnim, to są ci, którzy już umieją nie walczyć, to są ci, którzy mają doświadczenie, więc dlatego pytamy się o tych, którzy odchodzą, a nie o tych, którzy przychodzą.
Zwiększa się liczebność sił zbrojnych, więc proporcjonalnie ten odsetek nie zwiększa się, jeśli chodzi o odejścia. Proszę zwrócić uwagę, znaczy większy jest organizm, a więc też są większe przepływy ludzkie.
Czy te dane
nie ma żadnych
9
anomalii.
Tysięcy są prawdziwe, pana zdaniem?
Ten proces nie jest zakończony, tak? To znaczy, to są bardzo możliwe, że tak jest, tylko że proszę pamiętać, że do 31 stycznia te odejścia mogą zostać wycofane przez samych żołnierzy, zainteresowanych. Poczekajmy na koniec tego miesiąca.
Czyli ten marzec nie jest przypadkowy przesunięcie podwyżek.
Poczekajmy na koniec miesiąca, żebyśmy mieli pełny obraz tego ilu żołnierzy więcej przybyło. Na pewno gwarantuję, już dzisiaj to wiemy, że nawet gdyby wszyscy, którzy złożyli wypowiedzenia, wytrwali w tej decyzji, to i tak będziemy mieli przerost żołnierzy Wojska
Polskiego. To ja wrócę do pierwszego pytania. Czyli ten marzec nie jest przypadkowy?
Jeśli chodzi o świadczenia, o podwyżki, o dodatki, te dodatkowe korzystne naliczenia emerytalne, to wszystko oczywiście nie jest przez przypadek. My chcemy po pierwsze docenić żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w ostatnim czasie w sposób szczególny zdali egzamin z obrony polskiej granicy, wsparcia uchodźców, ale także w sytuacjach kryzysowych związanych z na przykład z klęskami żywiołowymi. A z drugiej strony oczywiście chcemy zachęcić nowych chętnych do wstępowania do służby.
No właśnie, na jakim etapie jest budowanie tej 30-tysięcznej, większej, dużej, potężnej, 300-tysięcznej armii? No,
jesteśmy w harmonogramie. Dzisiaj już możemy mówić o 163 tysiącach żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych, różnych rodzajów służby wojskowej i także w tym roku będziemy notować wzrost. Jaki? Poczekajmy.
Wróci zasadnicza służba wojskowa? To jest pytanie, które wielu młodych ludzi sobie zadaje.
Ona wróciła, tylko w wymiarze dobrowolnym. I tu też wielki sukces. Ona została wprowadzona w zeszłym roku.
Tak, ale mówiąc zasadnicze, to oczywiście prawda. Ochotnicza to jest ochotnicza, nawet jeśli jest zasadnicza. Czy wróci jako obowiązkowy pobór?
Dzisiaj nie ma takich planów. Można powiedzieć jasno, że sprawdziła się zasadnicza dobrowolna służba wojskowa, ponieważ przeszkolonych zostało ponad 16 tysięcy ochotników. I to jest więcej niż nawet zakładaliśmy za zeszły rok, więc cieszy się ten rodzaj służby dużą popularnością. Nie ma dzisiaj potrzeby przywracania zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej.
Do tego tematu już za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i w portalu Interia. Teraz żegnamy słuchaczy radia RMF FM, ale jak powiedziałem, pozostajemy w internecie, w RMF 24, w rmf24.pl, w Interii i w naszych mediach społecznościowych.
Bardzo dziękujemy. Marcin Ociepa na czarno.
Tomasz Terlikowski na czarno.
Fakty czarno na białym w RMF FM w Melbourne. 3,5 godziny tenisowej wojny.
Greg Stefanos Tsitsipas przed chwilą pokonał urodzonego w Moskwie Karena Khachanova. 7-6, 6-4, 6-7 i w czwartym secie 6-3. Greg zatem w wielkim finale na Rod Laver Arena. Rodney George Laver dziś na trybunach oglądał półfinał z bliska. To jest, przypominamy, australijski zwycięzca 11 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej. Jedyny w historii zawodnik, który dwukrotnie zdobył klasycznego wielkiego szlema.
Wygrywał w Melbourne, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.
Jako pierwszy zawodowy tenisista przekroczył też $1 milion w oficjalnych zarobkach.
O 8.30 fakty sportowe.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.